Kochani, znamy to słowo z Efezjan, które mówi, że Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa obłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Kiedy zaczniemy tak naprawdę rozważać to słowo, zobaczymy, jaka głębia jest w tym słowie. I zobaczymy, że tak naprawdę to słowo mówi o naszym dziedzictwie. O tym, że wszystko, co mamy, mamy w Jezusie Chrystusie. Że poza Nim nie ma życia. Że On jest naszym bogactwem, On jest chwałą naszą i On jest naszym dziedzictwem. I On zabezpieczył już wszystko nam. W Nim mamy życie, w Nim mamy zdrowie, w Nim mamy radość, w Nim mamy pocieszenie. Wszystko mamy w Nim. Inną rzeczą jest to, że dzisiaj może nie doświadczamy, ja nie doświadczam pełni jeszcze tego. Są dziedziny życia, w których już wzięłam swoje dziedzictwo, ale mam świadomość i widzę, jak wiele rzeczy jeszcze nie wzięłam z dziedzictwa Pana. Ale w tym nie ustaję. Dalej tego szukam, dalej o to walczę, dalej staram się to zdobyć, dlatego że to jest mi dane. I to nie jest to, że Pan nam tego nie chce dać, ale to jest często związane z nami samymi, z naszym poddaniem, z naszą wiarą, z naszym posłuszeństwem. I to często jest proces. Wiecie, niektóre rzeczy się dzieją momentalnie w naszym życiu, że wchodzisz w to dziedzictwo, ale niektóre rzeczy musimy zdobyć. Izrael, kiedy zdobywał, miał obiecaną ziemię Kanaan, tak? Ale kiedy przeszedł rzekę Jordan i wszedł do ziemi obiecanej, postawił tam nogi swoje, ale on jeszcze i wiedział, że ta ziemia należy do niego, ale on musiał zdobyć też tą ziemię. I to, nas czego też może wiele nauczyć, że są rzeczy, dziedziny w naszym życiu, które musimy zdobyć, pomimo, że mamy je dane. Wiecie, my mamy dziedzictwo w Jezusie. Dziedzictwo, za które On zapłacił, Ojciec i Jezus zapłacił. Ale Jezus wciąż czeka na swoje dziedzictwo. Wciąż czeka Jezus na swoje dziedzictwo, a tym dziedzictwem jest Jego Kościół, jest oblubienica Jego. Jest ta, którą On nazywa narzeczoną, a w przyszłości żoną. I dzisiaj jest czas takiego przygotowania właśnie Kościoła. Cały czas żyjemy w tym czasie, kiedy Kościół jest przygotowywany do tego, aby mógł być zaślubiony później Jezusowi, kiedy On powróci. Kościół to jesteś ty i jestem ja. I dobrze jest się patrzeć na Kościół, bo mówimy Kościół, ale dobrze jest się patrzeć imiennie na Kościół. Pan nas zna wszystkich po imieniu. Kiedy modlisz się o Kościół, to musisz wiedzieć, że modlisz się o brata i o siostrę. Może właśnie widzisz brata i siostrę, który jest w potrzebie, który Bóg ci pokazuje. Dobrze jest właśnie modlić się i widzieć Kościół imiennie, nie tylko Kościół i co za tym idzie, czym jest dla nas ten Kościół. Kościół Jezusa na ziemi jest żywy. Kościół Jezusa ma głowę, tak? i tą głową jest sam Jezus Chrystus. I my jesteśmy dla siebie wzajemnie członkami. Głowa, jeżeli jest połączona z ciałem, to takie ciało będzie funkcjonować, to takie ciało będzie żyć, to takie ciało będzie przynosić owoce. Ale kiedy ciało nie jest połączone ze sobą wzajemnie i nie jest połączone z głową, to takie ciało jest martwe. Słowo mówi, jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie z członki tą samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie Jezusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. To jest fajne tutaj i to bardzo mnie dotknęło, że jesteśmy członkami jedni drugich. Czyli tak naprawdę jesteśmy sobie wzajemnie bardzo potrzebni. Jesteśmy tak naprawdę zależni od siebie. I tak jak słowo mówi, tak jak w ciele fizycznym możemy zobaczyć, mamy wiele członków, tak? Każdy członek tego ciała ma inną funkcję, ma inną rolę, jest potrzebny, jest niezbędny, aby ciało mogło funkcjonować w swojej pełni, tak? W zdrowiu, w zaspokojeniu, w spełnieniu, tak? W tym dziedzictwie, bo to dziedzictwo, które Pan nam dał, to jest to spełnienie i też, które mamy w nim i zadowolenie, to wypełnienie nim. I to ciało całe, kiedy jest bardzo ważne, żebyśmy funkcjonowali w połączeniu z głową, z Jezusem, ale też i z sobą nawzajem. Każdy z nas, jeżeli myślisz, że nie jesteś, nie masz co dać w tym ciele, albo jesteś i przychodzisz tylko i zdaje ci się, że tutaj nie ma miejsca dla ciebie, pomimo że jesteś, ale nie funkcjonujesz w miejscu, gdzieś, gdzie czynisz rzeczy, gdzie stajesz się częścią tego ciała, to tak naprawdę chcę ci powiedzieć, że to ciało jest chore wtedy. Dlatego, że ty czy ja nie podejmujemy rzeczy, nie podejmujemy tego wezwania, tego powołania, które Bóg ma dla nas, tak? Musimy też wiedzieć, że w ciele są członki, które są bardziej widoczne i mniej widoczne. Ale to nie znaczy, że jedne są lepsze, a drugie są gorsze. To tak nie znaczy. Bóg naprawdę patrzy inaczej. Bóg naprawdę patrzy inaczej, jak my inaczej patrzymy na pewne rzeczy. To nie znaczy, że ktoś, kto tutaj staje, jest ważniejszy, jest lepszy u Boga, jest bardziej... Nie, on ma pewną funkcję tylko. Nic więcej. I on ma wykonać zadanie, które Bóg złożył na nim. Tak jak w ciele fizycznym jest duża różnorodność tych członków, jest ich wiele, tak w ciele duchowym, w Kościele jest olbrzymia różnorodność. I wiecie co? My tak naprawdę powinniśmy się zachwycać tą różnorodnością. I w tej różnorodności wielbić Boga i chwalić Boga, kiedy w różnorodności będziemy rozpoznawać i w namaszczeniach Boga, to nie będziemy rywalizować, nie będziemy zazdrościć, tylko dlatego, że będziesz chwalił Boga, a nie człowieka. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Słowo mówi w Efezjanach, w Nim, w Jezusie Chrystusie, Całe ciało zespala się i wiąże dzięki spełnianiu przez poszczególne członki wyznaczonych funkcji. Tak dokonuje się wzrost ciała, które buduje się samo w sobie przez miłość. Widzisz, w Nim, w Jezusie Chrystusie, kiedy Kościół jest w Nim, w Jezusie Chrystusie, co to znaczy? Kiedy Kościół żyje Jezusem, kiedy Kościół pozwala, ty i ja pozwalamy, aby On żył, aby to Jezus przez Ducha Świętego żył w naszych sercach, kiedy ty i ja mamy relacje z Nim, kiedy my, ty i ja modlimy się, szukamy Jego, rozważamy Słowo, żyjemy tak jak Jego siłą i Jego mocą, to nie znaczy, że będziemy doskonali. Nie. Będziemy upadać, myślę, że do końca, dlatego że jesteśmy w ciele. Ale wiecie, najważniejsze jest, żeby się podnosić i wstawać. I ciągle wołać Zbawiciela, Panie, pomóż. I Słowo mówi, że w Nim, kiedy jesteśmy w Nim, ty i ja, jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to wtedy jest napisane, całe ciało się zespala i wiąże. Czyli Jezus jest tą osobą, która sprawia, że ciało jest połączone i jest połączone wzajemnie zasilającymi się członkami. Tak? Ale ty i ja musimy być w Nim. On mówi w Nim. I dalej, kiedy jesteśmy w Nim, wszystkie poszczególne członki ciała zajmują swoje miejsce. Wiesz, kiedy możesz zająć swoje miejsce? Kiedy wiesz, co masz robić w Kościele? Kiedy jesteś w Nim? Kiedy jesteś w Jezusie? Wtedy nie musisz się zastanawiać i długo się modlić, co masz robić. Dlatego, że kiedy jesteś w Nim, to tak naprawdę, powiem ci, jest taki proces też wchodzenia w to, w swoje miejsce też w ciele. Ale kiedy jesteś w Nim, ty zaczynasz zajmować, ty masz naturalne pragnienie tego, aby coś robić w tym Kościele. Aby być częścią tego Kościoła. Niech to będzie najmniejsza rzecz, ale jesteś częścią ciała i robisz jakąś rzecz. Czynisz rzeczy. Sprawiasz, że to ciało zaczyna funkcjonować. Tak? I tu jest ciekawe. I jest napisane, tak dokonuje się wzrost ciała. Wiecie? My szukamy, jak Kościół ma wzrastać. I się zastanawiamy, jak Kościół ma wzrastać. Dlaczego Kościół nie wzrasta? Powiem ci. Dlatego Kościół może nie wzrastać. Dlatego, że nie jesteśmy, możemy nie być, albo nie wszyscy podejmują. Nie wszyscy są w miejscach tam, gdzie Bóg ich umieścił, tak? Albo nie chcą po prostu być. Mówią, nic nie mamy, a to jest nieprawda. Dlatego, że tak naprawdę jesteś bardzo cenny i drogi w tym ciele. Bez ciebie to ciało, które my tutaj tworzymy, nie może w pełni funkcjonować, jeżeli ty nie podejmujesz z funkcji i miejsca, w którym cię Bóg umieścił. Tak mówi Słowo. I wiecie, i dalej jest napisane, a to wszystko się dokonuje, buduje się samo przez miłość, czyli w atmosferze miłości. Czyli miłość jest tym budulcem, który sprawia, ta atmosfera miłości, w atmosferze miłości też działa wiara. W atmosferze miłości, takiej akceptacji, Bóg może budować, mogą się dziać rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że ty jesteś zaakceptowany, umiłowany, ty jesteś w Nim, w Jezusie Chrystusie. Jesteś zaspokojony, jesteś spełniony, jesteś w miejscu namaszczenia. Wiecie, ciekawe jest słowo, że Kościół będzie rozpoznawany po miłości. Kościół nie będzie rozpoznawany po mocy, po łasce, po miłosierdziu. To wszystko będzie w Kościele. Ale Kościół będzie rozpoznawany po miłości. Ale nie tej ludzkiej miłości. Nie tej miłości, która mówi, kocham cię, czy kocham cię dlatego, że robisz to, co ja chcę. Że zaspokajasz mnie w jakiś sposób. Że zgadzam się z tobą, tak? To nie taka miłość. Ale Kościół będzie rozpoznawany po miłości agape. To jest miłość, która mówi, nie kocham cię za coś, ale kocham cię dlatego, że jesteś. Kocham cię dlatego, że jesteś taki, jaki jesteś. I to ty jesteś najcenniejszy dla mnie. To jest miłość, miłość agape. Miłość agape jest decyzją i wyborem. To nie są uczucia. Pamiętajmy, Boża miłość to nie uczucia. To jest ludzka miłość. Boża miłość to jest wybór i to jest decyzja moja. Że ja decyduję się kochać cię. Taki, jaki jesteś. Wiecie, że jeżeli Jezus by polegał w ostatniej chwili w ogrodzie Getsemane właśnie na uczuciach, mógłby zdecydować, że nie pójdzie na krzyż? Jeżeli by polegał na uczuciach? Bo wiecie, co się stało w Getsemane tuż przed jego śmiercią? Ogarnęła go ogromna trwoga. Ogromna trwoga. To było tak potężne napięcie w nim, że jest napisane, że jego pot był krwawy. Jego pot to były krople krwi. I medycyna mówi tak, to jest prawda. Rzadko to się zdarza, ale zdarza się. I to się zdarza w przypadkach takich u ludzi, kiedy jest potężne napięcie w człowieku, którego on nie jest w stanie znieść. I wtedy też Jezus powiedział, popatrzcie się, wcześniej w zasadzie powiedział, Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. Oddal. Czy możesz oddalić go? Ale później i wszedł w ten ból, w to cierpienie. Ale później powiedział, nie moja wola, ale Twoja niech się dzieje. I tutaj rozpoznajemy, że to właśnie jest ta miłość agape. Kiedy on po prostu powiedział, nie, Twoja wola niech się dzieje. Twoja wola, Ojcze. Ja podjąłem decyzję razem z Tobą już w niebie, aby kochać, aby utorować drogę ludziom do nieba, aby złożyć swoje życie za nich. I tak też się stało. Dziś jest czas, kiedy Jezus uświęca swój Kościół. Słowo mówi, że oczyszcza go kąpielą wodną przez Słowo, aby sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy i skazy lub czegoś w tym rodzaju, żeby był święty i nieskalany. I wierzę, że ten czas postu dla wielu z nas był właśnie takim czasem oczyszczenia, czasem, kiedy zbliżaliśmy się do Pana, bardziej dziś żeśmy Go szukali. I wiecie co? Ja myślę, że ten czas się nie skończył. Ja myślę, że ten czas trwa, że jest ten czas postu był dobrym początkiem w tym roku, dla tego roku, aby wejść bliżej, aby przybliżyć się do Boga, aby właśnie stawać się tą oblubienicą. Tą oblubienicą, która jest przygotowywana przez kogo? Przez Ducha Świętego. Ale pamiętajmy, to są wciąż nasze wybory i nasze decyzje. Wiecie, co doświadczam jednej rzeczy? Że potężną moc mają moje decyzje. Jeżeli ja w sercu zdecyduję o pewnych rzeczach, to mogą być i dobre, i złe rzeczy. Ale wiem, że jeżeli ja zdecyduję o dobrych rzeczach, to Bóg uwalnia potężną łaskę, potężną, i wchodzimy w te rzeczy bez żadnego problemu. Kiedyś więcej rzeczy zwalałam na diabła. Ja nie mówię, że on nie jest złodziejem i nie mówię, że on wiele rzeczy złych w naszym życiu czyni, kiedy mu na to pozwalamy. Ale dzisiaj z perspektywy widzę, że jest wiele rzeczy w naszym życiu, za które my sami odpowiadamy przed Bogiem. Dlatego, że Bóg dał nam coś potężnego. Tym potężnym narzędziem jest nasza, Twoja i moja wola. Kiedy Ty i ja podejmiesz, nieraz to kosztuje, bardzo dużo kosztuje, ale kiedy Ty i ja podejmiemy decyzję, łaska Pana jest uwalniana, aby się działy Boże rzeczy. Nie naszą siłą, nie naszą mocą, ale mocą Boga. Ale potrzebna jest ta decyzja. Panu jest potrzebna Twoja i moja decyzja, aby On mógł po prostu działać w naszym życiu, zmieniać nas. Wszyscy wiemy, już kończę, że Chrystus ukochał Kościół. On tak ukochał, że sam złożył swoje życie w ofierze za każdego z nas. Chcę Ci powiedzieć, że apostołowie, to jest też coś, co w poście bardzo wyraźnie mi Pan powiedział, jak bardzo apostołowie kochali Kościół. Jak często się modlili i wstawiali za Kościół. Nigdy nie zapominali w modlitwach kościołów, do których jeździli, w których byli. Miłowali te kościoły. Wiecie, wciąż sobie zadaję pytanie. Naprawdę, wierzcie mi. Mówię, badaj mnie, Panie. Na ile kocham Twój Kościół, Twoje ciało? I powiem Ci, wciąż jestem w drodze. Widzę, że rzeczy się zmieniają, ale wiele jest jeszcze do zmian. Wciąż mało i mało. Ale to mnie nie przeraża. Dlatego, że dobrze, kiedy rzeczy widzimy i współpracujemy z Nim. Każdy z nas może sobie zadać to pytanie. Na ile kocham Kościół? Na ile się o niego modlę? Na ile się modlę za brata, za siostrę? Pamiętam o nich. Pomagam, wspieram, pocieszam, szanuję. Pan uczy nas w słowie też szacunku do siebie nawzajem. Abyśmy się szanowali wszyscy nawzajem. To jest bardzo ważne. Kochani, Jezus wróci po oblubienicę, po Kościół. Pamiętajmy, On wróci po oblubienicę, po Kościół. Co to mi mówi? Że ty i ja powinniśmy wzrastać i być w Kościele i być częścią Kościoła. Że ludzie, którzy znają Pana, chcą iść za Panem, zawsze powinni być częścią Kościoła, częścią Jego ciała. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w Kościele odbywa się, ma miejsce ten wzrost, to uświęcenie, to szlifowanie. W Kościele uczymy się miłości. W Kościele nieraz się trudniej kocha w Kościele niż w świecie. To jest dziwne, prawda? Ale tutaj jest nasz poligon. Tutaj się uczymy. Tu Pan nas uświęca. I On powróci po Kościół, który będzie przygotowany, który czeka na Niego, który podda się uświęceniu i przemianie. I chcę was dzisiaj zachęcić do tego. Ja widzę, że dużo jest osób, które po prostu jesteśmy już gdzieś w grupach, w służbach, ale jeżeli ktokolwiek z was dzisiaj nie jest w grupie wzrostu czy w grupie służby i tak naprawdę przychodzisz i nie wiesz, co masz robić. I tak naprawdę przychodzisz i wychodzisz, pojesz i wyjdziesz i wrócisz znowuż, to powiem ci, jest dzisiaj czas, jeszcze wcześniej, chcę ci powiedzieć, że bez ciebie, a jesteś częścią tego Kościoła, to chcę ci powiedzieć, że bez ciebie ten Kościół nie może funkcjonować na 100%. Czy myślicie, że to jest jakaś teoria, że słowo mówi, że jeżeli jeden członek choruje, to całe ciało to odczuwa? Pomyśl sobie, popatrz się, mały palec może być przecięty, może być chory, może krwawić. Ty to będziesz czuł, tak? Czujemy to w ciele? A wiecie, że tak też się dzieje w ciele Chrystusa? Dokładnie tak się dzieje. A jak my reagujemy, kiedy widzimy, że ktoś cierpi? Że ktoś jest w bólu, że ktoś potrzebuje pomocy? To jest takie ważne, aby się wtedy wzajemnie wspierać, podejść do takiej osoby, pocieszyć ją, porozmawiać z nią. Ja się tego uczę, wierzcie mi, ja się tego uczę. Cały czas się tego uczę. Także jesteś potrzebny, jesteś, jeżeli jesteś tutaj, to po tym spotkaniu są takie osoby, podejdźcie tutaj do przodu, do Januszka, czy do Piotra, czy do Moniki, czy do mnie i po prostu porozmawiamy. Wiecie, jest wiele miejsca tutaj w służbach różnych i w grupach domowych. Nie ma tutaj za wiele grup domowych. A fajnie by było, żebyśmy wszyscy byli w miejscach grupy domowej czy w miejscu służby. To by było niesamowite, dlatego że taka grupa domowa czy miejsce służby to powinno być takie miejsce, gdzie ty właśnie wzrastasz, gdzie ty jesteś jak w rodzinie funkcjonujesz, gdzie masz miejsce pomocy, wsparcia. Powiem wam, jest wiele miejsca. Nie mamy osób w grupie porządkowej. Nie mamy osób do obsługi nagłośnienia. Są 3 osoby do nagłośnienia tylko. To są mężczyźni, którzy mają po kilkoro dzieci. Oni przychodzą i służą. Dobrze by było, żeby osoby, które dzisiaj może nie masz właśnie służby, albo jesteś tylko w grupie domowej, przyłącz się, pomóż. Jest kawiarenka. Są spotkania modlitewne, gdzie i uczymy się modlić, i się modlimy. Przyjdź na takie spotkanie. Możesz podjąć taką decyzję. Tak, raz w miesiącu. Nie mam czasu, bo na przykład mam grupę, to, tamto, gdzieś coś się dzieje, mam rodzinę. Ale raz w miesiącu przyjdę i będę się modlić razem z Kościołem o brata i o siostrę. To jest nieraz poświęcenie. Tak naprawdę to jest umieranie dla tego, co gdzieś nas odciąga nieraz. Także zachęcam was do tego. Jeżeli są takie osoby, po spotkaniu podejdźcie tutaj do nas do przodu. A teraz jest czas świadectw, tak. Januszek. Mhm.
Dziękuję bardzo. To było dobre słowo. Amen. Myślę, że wszyscy jesteśmy zachęceni. Kochani, zanim poproszę tutaj osoby do świadectw, to jest to nawiążę do tego, co Terenia mówiła. W liście do Filipian Paweł mówi tak. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały. Zobaczcie, to mówi apostoł. Mówi sam o sobie. Nie jakobym już to osiągnął albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Jezusie Chrystusie. Każdy z nas może się pod tym podpisać. Dlatego, że nie ma tutaj doskonałych osób. I myślę, że nie będzie do końca, bo tylko Jezus był doskonały, kiedy był tutaj na ziemi. Żaden człowiek nie jest w stanie mu dorównać. I myślę, że mądrością jest nawet nie próbować. Ale zawsze możemy dążyć do celu, do nagrody, którą Bóg wyznaczył nam w Jezusie Chrystusie. Amen. Kochani, teraz jest czas dla Kościoła. Patryk, widziałem, że podniosłeś rękę, więc poproszę cię pierwszego. Powiem jeszcze taką rzecz. Może myślisz, że Bóg, może tak, że nie masz o czym powiedzieć, bo Bóg zrobił taką małą rzecz w twoim życiu. Ale jak wiecie, że życie składa się tylko z małych rzeczy. Ale te małe rzeczy prowadzą do czegoś dużego, co w perspektywie czasu możemy zobaczyć i co mogą zobaczyć inni. Patryk, oddaję ci głos.
Myślałem, że jestem osobą pokorną. I zastanawiałem się nad tym, bo jeżeli jestem pokorny, to Bóg daje mi łaskę. I dzięki temu mogę żyć właśnie świętym pobożnym życiem. To jest moim pragnieniem. Ale to się nie działo. I w czasie tego postu zastanawiałem się nad różnymi rzeczami i nagle zrozumiałem, że w różnych rzeczach nie jestem pokorny, a nawet nie potrafiłem zapłakać nad grzechem, który gdzieś tam co jakiś czas się powtarzał. I kiedyś się modliliśmy w jakąś środę i pastor zaczął, przepraszaliśmy Boga za różne rzeczy i ja też przyłączałem się do tego. I ostatnie dni postu były takie, że właśnie zacząłem Boga przepraszać i zaczął mi Duch Święty pokazywać, jakie to były rzeczy. I zacząłem, uwolniłem to swoimi słowami i nagle przyszła skrucha do mojego serca. I zrozumiałem, że właśnie na tym polega pokora. Uniżyłem się jak potrafiłem ogólnie. Nie będę tu powiadał, bo robiłem różne rzeczy, nie wiem, leżałem, klęczałem. Nie wiedziałem, co mam zrobić ogólnie. I zrozumiałem, że to po prostu przyszło. To jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest potwierdzenie, bo dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że w jedności jest siła, bo to kiedyś mi Bóg powiedział. I że Kościół właśnie jest ciałem. I to, co właśnie wszystko powiedziała teraz, to chciałbym powtórzyć. Przyłączam się do tego, co było mówione przed momentem, bo zrozumiałem, że jesteśmy jednością. I Bóg mi w trakcie tego postu pokazał jedną książkę, a drugą dostałem od pastora. I to jest niesamowite, że właśnie kiedy my złączymy się w jedności i nasmarowani miłością, to tak sobie widzę, właśnie ciało jest nasmarowane takim, nie wiem, stawy są nasmarowane i to właśnie ten smar to jest miłość. Łączy nas miłość. Jeżeli będziemy w jedności, to właśnie nastąpi takie ogromne przebudzenie, ale ono się zaczyna w jedności. Najpierw zrozumiałem, że zaczyna się w jedności w domu. Jeżeli mam jedność z żoną, mam jeden umysł z nią, z dziećmi, to wtedy możemy uwolnić to też właśnie tu, w kościele. I zrozumiałem, że to mam zacząć jednoczyć się z moją żoną w domu. A następnie to przełoży się też na jedność w kościele. No i to był niesamowity czas dla mnie i właśnie to był tak, jak tutaj było mówione. To jest początek i ja widzę teraz niesamowity progres ogólnie w moim sercu i jakbym czytał Biblię na nowo. Widzę wiele rzeczy, które no wcześniej nie widziałem. Także jedynie mogę powiedzieć, że oddaję Ci chwałę, Panie. I dziękuję za to, co robisz w moim życiu.
Amen. Dziękujemy. Proszę bardzo.
Chciałem was bardzo serdecznie powitać po raz kolejny. Mam sobie na razie Biblię na zewnątrz, tutaj otwartą. Ja nie wiem jak wy, ale zawsze czas postu, wejście w post ogólnie to jest tak jakby... Widzicie, to u mnie się wtedy w życiu wszystko jakby w tym czasie tak bardzo zmienia. Tak momentalnie się wszystko zmienia. Nie wiem, czy odczuwacie coś podobnego? Kiedyś czuliście po prostu jakąś taką zmianę w swoim życiu nagle? Czy ktoś z was odczuł coś takiego? Odczuliście coś, prawda? To jest tak jakby... ja to porównałbym do tego, że kiedyś widziałem mecze żużlowe w telewizji. I to, wiecie, fajne jest... Ale raz byłem na takim prawdziwym meczu żużlowym i po prostu ten zapach tego i wszystko i całe te emocje to jest jakby nieporównywalne. To tak, po prostu to jest coś, co cię unosi. I to bym po prostu porównał do czegoś takiego, że jestem po prostu w poście, to jest to po prostu, czujesz, że całe ciało, w tym ciele dzisiaj jest mowa, bo rzeczywiście jesteśmy tym ciałem tutaj. Ciałem Chrystusa jesteśmy na tej ziemi, mamy go reprezentować jako ciało. Więc tak to odczułem, że nie jestem sam w tym poście. A miałem wiele rzeczy, z którymi się po prostu gdzieś tam... No, może nie wiedziałem tak o nich dokładnie do końca, ale oczywiście podczas postu to zaczyna bardzo, bardzo się pokazywać. I na nowo przeczytałem sobie, oczywiście to czytam, przecież tyle razy czytam tą przypowieść o siewcy i to tak można wyczytać ją na nowo cały czas i zasadniczo wydaje się, że to jest jakaś przypowieść, która jest taką podstawą w ogóle, prawda, no, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć z Królestwa Bożego. Kiedyś, jeszcze dawno temu jakieś tam notatki sobie przy tym robiłem i zauważyłem, że ziarno, które padło między ciernie, to te ciernie zagłuszyły to ziarno. I ja sobie tam wynotowałem takie rzeczy do tego, co sprawia, że ziarno, po prostu, że ciernie są w stanie zagłuszyć ziarno, które tam zostało rzucone. I tam miałem napisane, że to była nieszczerość i kompromis. I ja to zacząłem rozważać i zauważyłem rzeczywiście, że kiedy na przykład wiesz, prawda wyzwala cię, ale kiedy na przykład weźmiesz sobie, znaczy ty tego sobie nie weźmiesz, albo ty weźmiesz do ręki to, ja to biorę czasami do ręki, ale diabeł czegoś takiego używa, różne rzeczy, no weźmie kasę i zaczyna zasłaniać tam krzyż. I od tego krzyża cię chce tak jakby odciągnąć troszkę w którąś stronę i ty już nie patrzysz na krzyż, tylko patrzysz na tą rzecz. Patrzysz na jakieś inne rzeczy. Ja tak patrzyłem na jakieś rzeczy takie, które wydawały mi się, że one są w porządku, ale one nie były w porządku, bo one jakby w taki kompromis mnie wprowadziły. Wprowadziły mnie w kompromis na zasadzie takiej jakby trochę takiego, wiecie, interesu z Bogiem. Tak, że chciałbym zrobić jakiś interes i to takie nieszczere było, zupełnie nieszczere z mojej strony. I jakby doczytałem oczywiście tą przypowieść do końca, bo ciężko się czyta, jak się zatrzymujesz na czymś i zobaczysz coś, to dalej ciężko przez to przebrnąć, ale postanowiłem, że przeczytam ten werset, który jest potem. Jeszcze jeden. I tam wynotowałem z kolei sobie, że dobre ziarno, które padło na dobrą ziemię, to tutaj napisałem sobie pokora, posłuszeństwo i wytrwałość. I jakby zobaczyłem, czego mi brakuje. Zobaczyłem, że te rzeczy, że to są pragnienia, które ja, to jest coś, co mi kiedyś pewnie Bóg powiedział, ja to wypisałem i uważałem to, że to jest jakiś zamknięty temat. O, super, prawda? Mam to wynotowane. To znaczy, że Bóg do mnie powiedział, ja sobie zapisałem, pewnie jest wszystko okej. A Bóg mi po prostu zwrócił uwagę, że wiesz, stary, po prostu potrzebujesz pokory, potrzebujesz posłuchać mnie i potrzebujesz wytrwać w tym jeszcze. Fajnie, że Kościół jest żywy i chce kontynuować to, znaczy, że post się skończył, ale my chcemy wytrwać w tym dalej, że my chcemy po prostu, że Kościół zaczyna... Ja płakałem w pewnym momencie nad osobami z Kościoła, dlatego, że Bóg mnie po prostu pobudził do modlitwy i płakałem nad sytuacjami w Kościele i myślę, że to jest nasze wstawiennictwo też przed Bogiem. Pewne rzeczy tak podczas postu mogą bardziej nas po prostu poruszyć do tego i uwrażliwić nas właśnie Duch Święty uwrażliwia nas na te rzeczy i robi i po prostu działa jakieś przełomy w życiach ludzi przez nasze wstawiennictwo. Powiem wam jeszcze jedną rzecz i to było dosłownie teraz na dniach, takie dwa świadectwa. Jedno świadectwo to jest takie, które miało miejsce, to tak, przyjechał do mnie przyjaciel w zeszłym tygodniu w niedzielę przyjechał, no i po prostu to jest taka sytuacja troszkę zakręcona, ale krótko. On jest Koreańczykiem, ma obywatelstwo takie, ma wszystkie dokumenty polskie, natomiast mieszka w Berlinie. Przyjechał tutaj do Wrocławia do mnie w niedzielę, został z nami na noc, ale okazało się, że w niedzielę gdzieś zgubił dokumenty. No i nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Zgubił wszystkie swoje dokumenty, tam miał kartę pobytu, jakieś takie, wszystkie polskie dokumenty. Musiałby to wszystko tu wyrabiać, tylko co kosztowałoby po prostu czas przede wszystkim, tak, bo mieszka w Berlinie. Więc postanowiliśmy się pomodlić, żeby znalazła ten portfel jakaś uczciwa osoba, po prostu im go odesłała. Więc pomodliliśmy się w ten sposób do Boga. Najprościej jak mogliśmy. No bo nie mieliśmy żadnego pomysłu. Prześledziliśmy całą drogę, co mogło się stać, ale nie był w stanie sobie jakby skojarzyć. Poniedziałek jeszcze został, bo postanowiliśmy również zadzwonić na komendę policji, tam powiadomić. Oni powiedzieli, że może oddzwonią, jeśli się coś znajdzie. No, powiedział, do poniedziałku został jeszcze. No i w poniedziałek nic się nie znalazło, więc pojechał do Berlina. I zadzwonił do mnie w czwartek z taką myślą, czy ma już wrócić i wyrabiać te dokumenty. Więc ja mu powiedziałem, poczekaj jeszcze sobie może ten weekend i poniedziałek, jeśli to się nie znajdzie, to po prostu to przyjedziesz w poniedziałek i wyrobisz te dokumenty. Po czym w piątek po pracy pojechałem na CPN, bo to jest taka zabawna teraz sytuacja, bo pojechałem na CPN, zatankowałem samochód, stoję w kolejce, dostałem SMS-a. No i czytam tego SMS-a, no WhatsApp mi wysłał, słuchaj, że napisał tak, że znalazły się dokumenty i ktoś mi odesłał do Poznania tam na adres poznańskiego mieszkania. Więc ja, chwała Bogu, zacząłem tam krzyczeć na tym CPN-ie i ta kobieta przed mną stoi, tak, co się dzieje? Ja mówię, wie pani co, tam dostałem SMS-a i też mieli po prostu świadczyć, wie, coś, co Bóg zrobił przed chwilą. Tak trochę byłem podekscytowany, to takie fajne to było. To było takie zachęcające. Natomiast druga sprawa, taka, którą też Bóg mi pokazał, cieszę się też z tego, bo przynajmniej Bóg wiem, że mnie kocha. Jak mnie karci, to znaczy, że mnie kocha. A troszeczkę mnie skarcił. Mieliśmy wspólny taki bardzo fajny czas kolędowania z ludźmi spoza Wrocławia. Zaprosili nas na obiad podczas postu. Musieliśmy się jakoś z tego wykręcić. Ale było fajnie. Ale fajnie było, właśnie, było fajnie. Natomiast Bóg skierował moje oczy na takie słowa, które powiedział apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, że on nie szukał chwały u ludzi, a raczej po prostu szukał tego, co jest jego, co jest Boga. I tutaj dostałem korektę, że jednak szukałem tego, co moje, nie tego, co jego. Ale dziękuję mu za to, że on jest takim kochającym tatą, że mnie skarcił tak łagodnie i powiedział, że po prostu się poprawił. I on mnie poprawi, ja wierzę w to. Wierzę, że nas poprawi wszystkich i że nas po prostu doprowadzi do tego miejsca, w którym mamy być, w którym on nas widzi, w których on nas widzi takimi, jakimi nas stworzył, po prostu jakimi nas sobie wymarzył, sobie zaplanował. Możesz to nazywać jak chcesz, ale po prostu on cię kocha. Kocha cię wielką, nie, po prostu nieograniczoną niczym miłością i nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać po prostu. Ale możemy otworzyć się na tą miłość i ją przyjąć. Ja wam bardzo dziękuję za to. Amen.
Amen. Amen. Dzięki, Krzysiu. Mikrofon jest dla was. Kama.
Podpieram się, dziękuję. Podpieram się troszkę komórką, bo mam tu Biblię. Dobrze, przede wszystkim chcę powiedzieć, że pościł nasz cały dom, pościły nasze wszystkie dzieci, miały pudełeczko na słodycze, do którego skrupulatnie zbierały wszystkie dary w przeciągu tych 3 tygodni. I bardzo fajnym takim odzewem ze strony dzieci było to, że któregoś dnia, w zasadzie w niedzielę, bo zazwyczaj w niedzielę robimy sobie taką społeczność z dzieciakami, Natan mówi tak: mamo, czas to pieniądz. Ja mówię: synku, co ty masz na myśli? On mówi: mamo, bo ten czas jest taki cenny jak pieniądz. A ja mówię: co ty masz na myśli? On mówi: ten post jest taki cenny jak pieniądz. I się uśmialiśmy się, ale stwierdziłam, że jest w tym coś naprawdę głębokiego, tak? Jak na rozumowanie 8-latka. Także bardzo mnie to zachęciło. Na pewno był to dla nas wspaniały czas rodzinny, kiedy odstawiamy, wiecie, komórki, Facebooki i inne po prostu przeszkadzacze i gramy razem w gry, albo modlimy się, albo idziemy na spacer. To jest bardzo ważne, żeby budować te więzi. A taka moja osobista rzecz jest taka, że po prostu Duch Święty pokazywał mi, że są pewne myśli, do których się przyzwyczaiłam. Na przykład gdzieś tam takie lęki, strachy, że boję się o moją rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I on przychodził i on je wypleniał przez słowo. I mówił: dlaczego się martwisz i troszczysz? Jeśli troszczysz się o najmniejszą rzecz, to tak jakbyś mi w ogóle nie ufała. I musisz wszystko zarzucić, wszelką troskę, wszystko, co ci przeszkadza, żeby mieć radość i pokój i chodzić we mnie. Musisz wszystko zostawić. Druga rzecz była taka, że z pewnych względów boję się mojej starości. Boję się ze względu na jakieś tam po prostu po ludzku obciążenia genetyczne. Boję się, że będę taka trochę niedołężna. I Duch Święty jest po prostu najlepszym lekarstwem, a Słowo Boże jeszcze lepszym. I przeczytam wam, jak mnie z tego ocucił, jak mnie ocucił z tej myśli, której się bałam albo do której się przyzwyczaiłam. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. To jest Psalm 95, 92, 15. W zasadzie 14 do 16. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. I pomyślałam sobie, że stanę w takiej walce, ja to nazywam taka walka duchowa, ale tak naprawdę my walczymy z własnymi myślami, z tym, co przyjmujemy, a czego nie przyjmujemy. I stanęłam z tym słowem i powiedziałam: nie, jeszcze w starości będę pełna sił i wigoru i nie przyjmuję żadnej myśli, która mówi kompletnie odwrotnie. I to były takie małe liski, które miały ukręcane łebki w moim wydaniu. Czy jeszcze coś bym chciała powiedzieć? Na pewno jeszcze taka trzecia rzecz, że czas postu otwierał mnie na modlitwę o ludzi. U mnie w pracy się już śmieją, że ja tak po prostu, jak ktoś przyjdzie do mnie, to ja się pomodlę, im przejdzie, oni tak chodzą, później obwieszczają to wszędzie, że ona się modli i coś tam, co to jest, o co tu chodzi. Ale to też wyszło poza też pracę i spotkałyśmy, byłam z Julką u lekarza i spotkałyśmy jej przed panią ze żłobka i ta pani ze żłobka mówi, tak mnie bolą plecy, tak mnie bolą plecy. I ja tak czuję, że Duch Święty mi, oj, pomódl się, no pomódl się, myślę sobie, jestem w tej przychodni, tak mi głupio, nie wiem, co zrobić. No i odpuściłam, wyszłam do lekarza, już jej później nie spotkałam, ale Jula całą drogę krzyczała, mówi, mamo, chcę się pożegnać z panią Ewą, z którą spotkałyśmy w przychodni, chcę się z nią pożegnać. I szłam do apteki i patrzę, ona też idzie, nie? I ja mówię, jak tam, co tam u tego lekarza? I tak ją zagaduję. I ja mówię, wie pani co, ja się za panią pomodlę, nie? I się modlę o nią. I ona mówi, tak, ja chcę, ja wierzę, bo moja siostra też została uzdrowiona z jakiejś takiej niesamowitej choroby, że to Bóg ją uzdrowił. Więc po prostu warto też iść za tym impulsem od Ducha Świętego i robić to, co Bóg chce. Amen.
Amen, amen. Dziękuję bardzo.
Ja też z komórką, bo chcę pokazać dwie rzeczy. Nie, ci, co siedzą w pierwszym rzędzie, to możecie zobaczyć, że tu są chmury. I chcę powiedzieć o tym, jak Bóg na trzy sposoby potwierdził jedną rzecz, bardzo konkretny kierunek. To jest prezent od moich dzieci. Dostałam jeszcze też notę z taką spersonalizowaną wizualizacją. I to jest zdjęcie nieba. Ja to zrobiłam sobie sama kiedyś i oni to gdzieś znaleźli, wyszperali, zamówili w internecie i po prostu dostałam takie. I później było tak, że właśnie te cytaty, które były wybrane na post, dotyczyły faktycznie takiej niebiańskiej rzeczywistości, poszukiwania tego, co w górze. I no ja się nad tym bardzo głęboko właśnie tak skupiłam. I skupiałam się na, znaczy z jednej strony było mi trudno, dlatego że skupić się, bo miałam bardzo intensywny czas zawodowy. Praktycznie cały czas gdzieś tam jeździłam i zawodowo to był taki bardzo wytężony intelektualny czas. Ale zobaczyłam coś takiego, że im bardziej jest wytężony zawodowo, jakkolwiek, im bardziej jest zapchany, im bardziej jest taki przebodźcowany, tym bardziej po prostu potrzebuje się tego złapać. I Pan Bóg przemówił do mnie przez taki sen. Powiem tylko kawałek z tego snu, który to też potwierdził, gdzie zobaczyłam, jak miałam lecieć samolotem gdzieś na jakąś podróż. Brakowało mi paszportu, tak? Po prostu gdzieś mi się zagubił ten paszport. Ja wiedziałam, że ja mam ten paszport, który potwierdzał moją tożsamość i on się zagubił. I to było tak, że ja poszłam szukać tego paszportu i oni obiecali mi, że ci strażnicy, którzy sprawdzali, że poczekają. Ja poszłam szukać i ten samolot odleciał i zostałam po prostu, wiedząc, że na pewno mam ten paszport. I Bóg bardzo wyraźnie mi pokazał, że wszystko, czego potrzebuję, to jest chwycić się mojej tożsamości Bożej Córki, tożsamości tej, którą on po prostu ukochał i za którą oddał życie, bo to jest coś, co ratuje moje życie. I zachęcił mnie po raz kolejny z listu do Kolosan, żeby naprawdę to przetrawić w tym roku i tym żyć. Trzeci rozdział, być może kogoś to też zainspiruje. Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze, szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Także mocno mnie to zachęciło, że nieważne jak intensywny czas, nieważne jak przebodźcowany, jak jesteśmy zajęci, tym bardziej, bo tylko to nas ratuje.
Amen. Amen. Dziękuję bardzo.
W Moi drodzy, ja chciałabym się powiedzieć, nie miałam wychodzić, ale tak jak słyszałam Krzysia o tym, co przesłania krzyż, to chcę się podzielić właśnie słowem, który Pan mi dał w czasie tego postu. Ten 2019 rok się skończył dla mnie dosyć dużą stratą, może dla niektórych to nie byłaby. I myśli o tej stracie były dla mnie bardzo bolesne. I na początku roku, 1 stycznia, tak się uchwyciłam, bo odebrałam od Pana, nie myśl o tym przez cały post. I Pan mi wrócił moją pamięć do fragmentów, które zawsze miałam gdzieś spisane. To jest Izajasz 30, 15 i Izajasz 26, 3. Ten fragment Izajasz 26, 3, ja go przeczytałam sobie w tym roku z Nowej Biblii Gdańskiej i ona tak fajnie mówi. To mnie właśnie to tłumaczenie do mnie bardzo przemówiło w tym roku. Tak mówi Wszechmocny Bóg. Będziecie wybawieni przez spokój i ciszę. W milczeniu i zaufaniu będzie wasza moc. Natomiast drugi fragment, Izajasz 30, 15, to też na początku tego postu to tłumaczenie z Nowej Biblii Gdańskiej do mnie przemawiało, ale potem wróciłam do takiego tłumaczenia z angielskiej Biblii, gdzie jest coś takiego napisane. Temu, którego umysł jest skoncentrowany na Tobie, dasz pokój, trwały pokój, bo Tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu. I wiecie co? To do mnie przemawiało, bo mój umysł się koncentrował na czymś innym. I tak jak Krzysiu mówi, zabierał uwagę z Pana Jezusa, a na problem, na stratę, która już się nie wróci. Chyba, że Bóg dokona cudu. I cały czas te słowa dla mnie były taką zachętą, że umysł skoncentrowany na Panu. Teraz druga rzecz, to mi tak uświadomiło, jak mówiła Kama. Mnie na przykład Pan teraz pobudza do modlitwy za moją dzielnicę. I wiecie, to też właśnie tak jak ktoś tutaj powiedział, że Pan podsyłał czy to książkę, czy nauczanie. Ja słuchałam kilku fajnych nauczań. W sumie kilku, może dwóch, które tak trochę kilka razy słuchałam, gdzie jeden z pastorów mówi, że jeżeli się chcesz modlić o swoje miasto czy o dzielnicę, to nie siedź w domu, tylko wyjdź i zraszaj obecnością Pana te ulice, to miasto. I to, co jest na przykład takim pobudzeniem od Pana dla mnie, żeby obecność Boga na każdym z nas tak przybywała, że nawet jak wyjdziemy w jakieś miejsce, to żeby Bóg w swojej mocy zmieniał to, nawet jeżeli my nie będziemy mówić żadnych słów. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale zapomniałam, czyli nie jest ważne. Dziękuję.
Dziękujemy, Agnieszko.
Moje świadectwo jest krótkie, ale Bóg zaczął otwierać moje serce. Ja właśnie teraz staję przed Wami i składam Bogu wielkie dziękczynienie i chwałę. Panie, przyjmij ode mnie. Dziękuję Ci, Panie.
Amen. Krótko i treściwie. Okej, okay. Jeszcze mamy chwilkę czasu. Piotr, Sebastian. Słuchajcie, jeszcze będziemy mieli 10 minut, więc do 5 po 7 jest czas na świadectwa.
Tak, ja jestem zachęcony tym, co powiedziała Agnieszka i tak sobie pomyślałem, że chyba też się podzielę. W czasie postu Bóg mnie zachęcił znowu do tego, żebym po kilkuletnim przerwie wrócił do studiowania Pisma, ponieważ ja to bardzo lubię robić. I teraz jak czytam sobie Nowy Testament, ponieważ kupiłem sobie grecko-polskie wydanie Nowego Testamentu. Tam można sobie zobaczyć, jak jest napisane w oryginale, jest przetłumaczone po polsku. No i tak się okazuje, że wiele, przeczytałem chyba w tej chwili jakieś dwie Ewangelie mniej więcej. I okazuje się, bo zachęcił mnie Carrie Blake do tego, żeby zobaczyć, jak jest przetłumaczona kwestia modlitwy o uzdrowienie. I okazuje się, że to, co my często czytamy w Piśmie Świętym, jest źle przetłumaczone i nam jest ciężko przez wiarę sięgnąć po to, co jest takie proste. I rzeczywiście sprawdziłem, są błędy, bardzo poważne błędy w tłumaczeniu, na przykład związane z tym, że coś nam się ma stać, a Biblia już mówi o tym, że to jest czas przeszły dokonany, o czym my częściowo wiemy, na przykład z tego uzdrowienia, o którym jest mowa, że w ranach i sińcach mamy uzdrowienie, ale to nie ten werset, to jest Ewangelii Marka, 4 rozdział. I co jest dalej ciekawe, że jak ktoś był z was w Izraelu, wiecie, że tam są dwa groby Jezusa. No oczywiście w dwóch grobach nie można być naraz pochowanym, prawda? Tylko w jednym. I czasem, no nie wiem, może to tak Duch Święty sprawia, że jakby zwraca mi uwagę na pewne rzeczy, co może warto przestudiować. I rzeczywiście niektóre te wyrazy są źle tłumaczone, ale odnośnie też tego grobu, to jeżeli sobie przeczytać, jak w oryginale jest napisane to, co się stało, kiedy przyszły niewiasty do grobu pańskiego, to z tego dokładnego opisu i słów, które zostały tam użyte, widać, że pierwszy grób, który jest czczony w Izraelu jako miejsce pochówku Chrystusa, to nie to miejsce, ponieważ tłumaczenie w oryginale dokładnie pokazuje, jak wyglądał otwór, jak wyglądał kamień i w jaki sposób został usunięty. To jest niesamowite. Oczywiście tych myśli niespodzianych jest dużo więcej, także zachęcam was do tego, żeby nie czytać. Przeczytam sobie jedną Biblię i od razu wyciągamy jakieś wnioski. Myślę, że to jest błędny sposób uczenia się Pisma Świętego. Warto jest porównywać, a tym bardziej sięgać do oryginału. I cieszę się, że Bóg po kilku latach dał mi takie pragnienie studiowania tego. Robię to prawie codziennie. Chwała Panu.
A więc studiujmy. A studiowanie to jest weź kilka tłumaczeń, przeczytaj, sięgnij do oryginałów. Prosimy, Sebastian, zanim dojdziesz, to ja jeszcze tutaj zachęcę Kościół do studiowania.
Ja też chciałem się podzielić świadectwem takim. Przed postem w grudniu, jak to było jakoś w grudniu, na moich spodniach jakby przedarły się moje spodnie na kolanach. I to nie jedna para. Tylko trzy pary spodni takich, które nosiłem na co dzień. To się stało w przeciągu kilku tygodni. No i to mnie zastanowiło. I jakby kiedy taki temat był postu o tym, żeby pójść na kolana tak przed Bogiem, takim uniżeniu się też, jakby byłem zachęcony przez Boga, przez to wydarzenie. Gdybym potraktował to jako po prostu dziury w spodniach, to bym po prostu stracił spodnie. Ale dzięki temu, że można jakby z takich rzeczy też coś wyciągnąć i być zachęconym, to też skorzystałem przez ten post. I też zawsze myślałem, że przepraszam Boga za to, co robię, jakby, że tak mam takie miejsce, w którym staję przed Bogiem i nawet za takie drobne rzeczy przepraszam Boga i staję w pokorze przed Bogiem, ale Bóg mnie zaprowadził głębiej w takie miejsce i zaczął zwracać uwagę na bardziej szczegóły, jakieś takie większe szczegóły. I kiedy o tym sobie myślałem i miałem taki jakby czas, w którym po prostu te rzeczy Bogu oddawałem, przepraszałem Boga, i to kiedy sobie o tym myślałem, o takim czasie i możliwości przepraszania Boga, to uświadomiłem sobie, że to jest przywilej dla nas ogromny, że możemy stawać przed Bogiem i jakby wyznawać nasze grzechy, szczerze przyznać się do jakichś rzeczy takich nawet drobnych, które są w nas. I za to chciałem Bogu podziękować. Za to, że mamy taką możliwość, że dał nam taki przywilej. Jeszcze jakąś taką jedną rzecz powiem a propos mojego syna. W czasie postu odpadła mu kurzajka. Miał kurzajkę tutaj na palcu. I w nocy, podczas snu, rano wstał, obudził się, przychodzi jakby zadowolony. Odpadła mu kurzajka po prostu. Czy jakby Bóg działał też w takich rzeczach. A drugi syn z kolei ma 4,5 roku i powiedział, że on chce jeszcze raz pościć. On nie jedli słodyczy w czasie postu, a mimo wszystko jakby bardzo dzielnie i nie dokuczało im to. To było dla mnie też takie świadectwo duże. Ale zobaczyłem przez to, że nawet jego Bóg też dotknął w tym. Ma 4,5 roku, a jakby już coś go musiało dotknąć w tym poście takiego, że poczuł się na tyle zachęcony, że jeszcze raz chciałby pościć i nie jeść tych słodyczy. Więc za to też chciałem Bogu podziękować.
Amen. Dziękujemy. Kochani, jeszcze. Jeżeli zaś jest treści, to jeszcze jedno świadectwo znajdzie czas.
Nie będę mówić tak długo. Chciałam tylko dać świadectwo, że też całą rodziną stanęliśmy w tym poście, zachęcaliśmy dzieci i udało się to, że byliśmy w jedności. Tak jak poprzednie posty były taką wielką trudnością, to ten post może przez to, że naprawdę czuliśmy się zachęceni przez cały Kościół, że my jako razem ciało stajemy w tym poście i będziemy siebie wspierać. Nie tylko Bóg nas będzie wspierał, ale też wspieramy siebie nawzajem. a to przyszło z taką łatwością. Ten post był taki jak miód, który spływa na serce, na usta, na umysł i faktycznie post się skończył, czyli to niejedzenie różnych potraw dobrych, słodyczy się skończył, ale mam wrażenie, że on jakby trwa, ten czas społeczności z Bogiem został. To, że post się skończył, skończył się może ten trud takiego odmawiania sobie, ale ta społeczność z Bogiem została i za to jestem Bogu wdzięczna i myślę, że też to był taki czas oddzielenia się od różnych rzeczy, czy właśnie od internetu, od telewizji i to był dobry czas, żeby się bardziej uwrażliwić na relacje w rodzinie, na dzieci, na nas samych i też zobaczyć innych, więc za to też jestem Bogu wdzięczna.
Super, dziękuję bardzo. Kochani, mamy jeszcze jedną minutę. Jest ktoś jeszcze chętny? Dobrze, to już ostatnia osoba będzie.
Miałam nie wychodzić. Ja powiem tak, ten czas postu był dla mnie trudny. Ostatnio sporo chorowałam i były takie momenty, kiedy czułam się dobrze, były momenty, kiedy czułam się źle, bardzo bolał mnie brzuch. I teraz w środę, jak byłam na modlitwie, pamiętam, przyjechałam jeszcze z bólem brzucha i przyjechałam też z takim obciążeniem, bo słyszałam, jak ludzie poszczą i miałam takie w sercu, Panie, mój post nie wyglądał tak, jakbym chciała, żeby wyglądał. I kiedy pastor zaczął się modlić, to powiedział coś takiego, co mnie tak bardzo dotknęło, bo powiedział, że jak post Kościoła jest przyjęty przez Boga, to potrafią być uzdrawiane wszystkie choroby. Jakoś tak w ten sposób to powiedział. I to słowo mnie bardzo dotknęło. I powiedziałam tak, Panie mój post nie wyglądał tak, jak ja bym chciała, żeby wyglądał. Ale proszę Cię, przyjmij post Kościoła, a będę uzdrowiona. I powiem Wam, że kiedy wychodziłam z modlitwy, to po prostu ustępował ból brzucha. Ja jakby całkowicie zapomniałam o tym, jak pomodliłam się do Pana, ale Pan mi to przypomniał. Przypomniał mi to wczoraj. I pomyślałam, że no mówię, miałam nie wychodzić, ale to było zbyt silne. Wierzę w to, że Kościół ma naprawdę potężną moc i czasem jesteśmy słabi, upadamy, ale w jedności jesteśmy silni.
Amen. Dzięki. Chwała Bogu. Kochani, jest napisane w Biblii, że jeden pogoni tysiąc, to jest obietnica dana Izraelowi, a dwóch 10 tysięcy. A jakbyśmy tak poszli tą drogą i pomnożyli każdego z nas w modlitwie Kościoła, to są po prostu niewyobrażalne liczby i cyfry. Więc to, zgadzam się, to mówi o tym, że warto włączyć się w jedno dzieło. Tutaj była akurat modlitwa. Podejmę to, co Iza mówiła. Kochani, skończył się post, ale nie skończyły się rzeczy, które Bóg rozpoczął w czasie postu, a może już wcześniej, potwierdził w poście i będzie realizował i czynił po poście. Praca Boga się nie kończy. Bóg nie jest ograniczony naszym poście, naszym postem, tak? Pościmy, to może coś zrobić, a przestajemy pościć, to już nic nie może i czeka na kolejny post. Nie. On cały czas działa pośród nas i jest pośród nas. I to jest fantastyczne i to jest zachętą do tego, by iść dalej, bez względu na to, jakie są trudności. Włączyć się do życia w Kościele, włączyć się w życie Kościoła i stać się częścią Kościoła, czyli być. Zgadzam się z tym, co Terenia mówiła. Myślę, że wszyscy mamy to zrozumienie też, jeżeli chodzi o ciało. Każdy jest cenny i każdy jest potrzebny. To nie to, że jesteś niepotrzebny. Ja bym powiedział nawet tak, żeby ciało mogło funkcjonować dobrze, tak jak Bóg wyznaczył, to każdy jest z nas niezbędny w tym miejscu. niezbędny. To znaczy, bez ciebie nie stanie się to, co Bóg zaplanował, by się stało w tym miejscu przez Kościół. Może jeszcze nie jesteś w służbie, ale to nie znaczy, że nie możesz być. Możesz, jeżeli zdecydujesz się być częścią tego miejsca.